Do czytania, do czytania, do czytania.
Do czytania.
Okay.
Właśnie otworzył książkę Jacek Giszczak, tłumacz. Dzień dobry, Jacku.
Dzień dobry, dzień dobry.
Pozwolisz, że zanim dojdziemy do literatury bardzo współczesnej, do książki, którą przetłumaczyłeś i która ukazała się właśnie nakładem wydawnictwa Drzazgi, to zaproszę do naszego stołu Czarnego Łosia. Czarny Łoś jest szamanem z ludu Oglala.
Wow.
I Czarny Łoś ponad 100 lat temu miał powiedzieć, co zostało zanotowane. Prawdopodobnie nie on jedyny, ale akurat jego przekaz przeszedł do historii, że kiedy się rodzimy, to zajmujemy miejsce w kręgu. I w związku z tym możemy się w tym kręgu absolutnie dowolnie przemieszczać po to, żeby znaleźć swoje miejsce. I nawet jak już znajdziemy, to i tak później możemy się przemieszczać, bo być może w tym, które znaleźliśmy, będzie nam niewygodnie. Zresztą pierwsze ludzkie siedziby też były kręgiem. Życie dzieje się w kręgu. To jest taki obraz rzeczywistości, w którym wszyscy i wszystko dąży do harmonii. Tak było, ale już nie jest. Bo odeszliśmy od kręgu i to ma swoje bardzo skomplikowane i trudne dla nas konsekwencje. Już nie wszystko nam wolno. Już jesteśmy naznaczeni na pewną rolę, którą w życiu powinniśmy odgrywać. Co oczywiście nie znaczy, że nie dążymy do tego, żeby to szczęście osiągnąć. I dlatego tak lubię tę książkę. I dlatego ta książka we trzech, nazwiska autora nie ośmielę się wymienić, poproszę za chwilę, żebyś mnie tego nauczył. I dlatego ta książka we trzech leży zawsze gdzieś u mnie w pobliżu, bo co jakiś czas do niej sięgam, bo jest dla mnie bardzo interesującą propozycją, inną niż szamańska, tego, jak moglibyśmy stać się szczęśliwi. We trzech. Autor?
We trzech. No, autor to jest Geoffroy de Laganerie. Laganerie, tego S nie czytamy, tego E też tu nie słyszymy. Laganerie. To jest nazwisko arystokratyczne, to brzmi, zresztą to de, między imieniem poprzedzające nazwisko o tym świadczy. Jeżeli ktoś nazywa się de, no to raczej jest to jakaś rodzina arystokratyczna i tutaj rzeczywiście tak jest. Zresztą nawet w Wikipedii możemy sprawdzić, że Geoffroy, co imieniem jest też arystokratycznym, mam wrażenie, raczej niespotykanym tak na ulicy, występuje w Wikipedii z czterema imionami przed tym nazwiskiem, co też świadczyłoby o jakiejś arystokratycznej rodzinie. Tutaj może od razu napomknę, taki drobiazg, niby drobiazg, ale w oryginale francuskim ta książka nosi tytuł 3 pisany cyfrą.
A.
3, to jest pierwsze, na pierwszej stronie tytułowej. Potem na kolejne jest trois, czyli 3 słownie, ale tytułem jest 3 cyfrą. I właśnie chciałem tak zostawić, czy ewentualnie trzej. To, że we trzech, to co prawda ja używam tego sformułowania w tytule jednego z rozdziałów, że tam jest życie we trzech. I tutaj wydawca doszedł do wniosku, że to mogłoby być może tytułem, bo ze względów jakby marketingowych, że mu trudno było sobie wyobrazić książkę, która pod cyfrą nazwana będzie funkcjonowała w obiegu, w księgarniach. Nie wiem, do czegoś było mu to potrzebne. Ja wyraziłem zgodę, no bo ja nie kruszę kopii z wydawcami, jeśli uważam, że no chyba, że byłbym bardzo przeciw. Ale teraz mi przyszło do głowy, kiedy widzę recenzje, które się pojawiają, że o tyle może być to zawężające, bo dzisiaj jesteśmy ostrożni w tych historiach płciowych bardzo, że przecież mogą być też na przykład trzy kobiety. To wtedy to też mogłoby ich dotyczyć. I tutajśmy troszkę może zawęzili tym we trzech, ale no.
To w takim razie spróbujmy to rozszerzyć. Powiedzmy, kim jest ta trójka. Z jedną z tytułowych osób spotkaliśmy się jakiś czas temu, kiedy rozmawialiśmy o tłumaczonej przez ciebie książce Didier Eribona, Życie i śmierć kobiety z ludu. Eribon jest jedną z tych osób.
Z tych postaci.
Ta trzecia?
No więc jest Didier Eribon, pisarz, przede wszystkim filozof, tak? Socjolog, profesor uniwersytecki, który pisze też powieści. Od niedawna wydał 2 powieści, 3, nie wiem, chyba nie więcej. A to są jego przyjaciele, Geoffroy de Laganerie, a trzecim jest najmłodszym Louis Edouard. Oni wszyscy są tłumaczeni na polski, a tłumacząc tę książkę Geoffroy, natykają się na tytuły powieści tego trzeciego z trójki Edwarda, który pisze powieści, sensu stricte. Tak? I one już są, znaczy przynajmniej ich, jedna jest na pewno wydana, ale to teraz. To są zupełnie świeże rzeczy, ale bardzo, bardzo reagujemy aktywnie, znaczy mówię, polski rynek księgarski czy wydawniczy na to zjawisko, bo Didier Ribon, który jest profesorem socjologii, znanym, uznanym bardzo, jednym z takich najważniejszych filozofów francuskich współczesnych, tworzy wraz z tymi dwoma młodszymi od siebie, no dość sporo ludźmi, którzy są około 40, może on jest sporo starszy, no taką przyjacielską grupę trzech.
Co to znaczy przyjacielska grupa? Dlatego, że słowo przyjaźń, jak mówi autor w pewnym momencie, nie odnosi się do namacalnej rzeczywistości, jest zbyt ubogie do tego, żeby tę rzeczywistość określić. Więc o czym my mówimy, kiedy mówimy o przyjaźni w tym przypadku?
Tam sięgasz do Arystotelesa i rozmaitych rozpraw na temat przyjaźni, jakie w ciągu wieków powstawały. Drąży ten temat przyjaźni, żeby pokazać właśnie, czym to jest w ich przypadku. Bo to jest jakiś eksperyment. On to nazywa utopią w pewnym momencie, że to jest rodzaj utopii społecznej, że można stworzyć nowy sposób funkcjonowania w społeczeństwie. Zaczyna właściwie od takiego rozprawienia się z rodziną i ten temat rodziny powraca. Ona bardzo odważne tezy stawia, takie obrazoburcze, takie buntownicze, byśmy powiedzieli, przynajmniej z polskiego punktu widzenia to bardzo.
Nie, on pierwszy, powołuje się zresztą autor często na Adorno, który mówił, że rodzina jest systemem opresyjnym.
Tak, systemem opresyjnym, chyba tego słowa szukałem. Gdzieś tam pisze tak. Tak więc projekt cywilizacji wolnościowej, bo to ważne słowo, nie powinien skupiać się wyłącznie na krytyce kapitalistycznej organizacji gospodarki. Musi też zdemontować ustanowioną organizację sposobów istnienia i usunąć skutki represji, ograniczeń i cierpień, jakie te sposoby istnienia powodują. I tu ma na myśli rodzinę, te relacje władzy wpisane w formę rodziny, że rodzina jest czymś ograniczającym. To głównie pokazuje. I daje przykłady tego, że kiedy jesteśmy młodzi, jesteśmy nastolatkami, nie mamy 20 lat, powiedzmy, czy tam, nieważny wiek, ale jesteśmy młodzi, mamy przyjaciół, w szkole, na studiach, mamy przyjaciół. Żyjemy otoczeni jakimiś grupami przyjaciół. A potem zakładamy rodzinę i przyjaciele się kończą. I to się zamknięty krąg rodziny, potem dziecko i to się zamykamy, to się odcinamy kontakty, odcinamy przyjaciół, przyjaźnie i tworzymy, czy to już jest ograniczenie jakieś. On tak gdzieś wręcz porównuje to gdzieś tam nawet do faszyzmu. Tak bardzo, bardzo, bardzo rodzinę, do rodziny ma tego rodzaju. Zresztą tutaj Didier Ribon, który pisze o swojej rodzinie, z której on też właściwie był odcięty jakby. Sam celowo, świadomie to zrobił to sam. Oni wszyscy trzej zresztą tak. I przeciwstawiają temu możliwość życia w przyjaźni. Bo oni we trzech są jakoś, ale on nie mówi o partnerstwie, oni nie są partnerami. Żaden z nich nie mieszka z drugim. Nie mieszkają ani we trzech, ani we dwóch z profesorem. Nie. Każdy mieszka oddzielnie. Ich przyjaźń polega na tym, że jeżdżą uzgadniają, to jest bardzo zajmujące tam, kiedy cały czas są w kontakcie mailowym, telefonicznym, nieustannym, więc tutaj zapewniają sobie te potrzeby bliskości niewątpliwie w życiu codziennym i kiedy któryś z nich ma jakieś wystąpienie publiczne czy jakieś wykłady gdzieś w Hiszpanii, Grecji czy na innym kontynencie, a są rozchwytywani, no to starają się pojechać tam we trzech, iść przesiadują w kawiarniach. Mówią o literaturze, o tym, co który pisze, dyskusje. Opisuje to bardzo szczegółowo i to jest bardzo, bardzo zajmujące i ciekawe, że rzeczywiście tworzą taki bardzo zgrany, świetny zespół.
Czy to może funkcjonować? Czy tego rodzaju społeczność, no bo to jest pewna utopijna propozycja kompletnie nowego systemu społecznościowego. Pada też w pewnym momencie w książce takie sformułowanie jak cywilizacja wolnościowa, prawda? Tak. Czyli projekt zupełnie nowej cywilizacji. Czy to rzeczywiście tylko utopia?
Tego nie wiemy. jesteśmy na takim trochę miejscu przecięcia, gdzie coś nowego na pewno będzie się rodziło. Ja powiem taką anegdotę, trochę zaraz do tego dojdę. Kiedy zamieściłem na Facebooku informację o tej książce, że ją przetłumaczyłem, że ona już wyszła, jest dostępna, to jedna z moich znajomych, francuska, ona jest pisarką, no, zareagowała bardzo natychmiast i bardzo długą taką epistołą do mnie, takim komentarzem, że jak to ten wywrotowy pisarz, bo gdzieś on udzielił wywiadu w Libération niedawno i bardzo to poruszyło Francję. Mówię o autorze tej książki we trzech. Tak. Nie na ten temat, na temat innych swoich poglądów, no ale on tam funkcjonuje jako taki zbuntowany intelektualista, wichrzyciel, można by wręcz powiedzieć. Ona była oburzona, ale autentycznie. I wtedy mi przyszło do głowy, żeby to jakoś jej wytłumaczyć. Przyszło mi to, powiem jej tak, jest francuską, że kiedy była rewolucja francuska, która obaliła system feudalny, to tam byli filozofowie właśnie, którzy do tego doprowadzili. Byli encyklopedyści, był Voltaire, był Diderot, D'Alembert i tak dalej. I co, mamy ich nie tłumaczyć? I doszło do przewrotu. Czy my żałujemy ustroju feudalnego dzisiaj, tak? We Francji są monarchiści oczywiście, mieszkają głównie w okolicach Wersalu. To widziałem to na własne oczy, jak to wygląda. Monarchiści, no ale niewielu jest monarchistów w Polsce, chyba już też są, kilku jest. To są ogromne zmiany społeczne. Czy nas nie czekają jakieś...
My jesteśmy w trakcie.
Jesteśmy w trakcie, tak. Oczywiście to jest lewicowe myślenie, a bywa prawicowe, które to absolutnie będzie negowało całkowicie. Natomiast to jest właściwie traktat filozoficzno-socjologiczny, jeszcze inaczej, nie traktat. To jest opowieść, to się chyba czyta, chociaż to się tak łatwo nie tłumaczy. To inna sprawa. Bardzo zawiły też dla tłumacza, bo tłumacz sprawia, że przestaje być zawiłe coś, tak? Może tak. Ale to jest zawiłe. Tam, gdzie on mówi, że nie chce mieć nic wspólnego właśnie ze światem uniwersyteckim, z akademiami, że mówi tak w pewnym momencie, bo tam są właśnie, tam też są te presje, te uzależnienia, tak jak w rodzinie. To środowisko akademickie, które też tam są koterie, rozmaite układy, że to trzeba się pochwalić, bo kolega napisał. No różne rzeczy trzeba tam robić też, takie przymusy rozmaite, które nas obowiązują w świecie akademickim. On mówi, ja jestem, chociaż pracował na uniwersytecie, ale chyba już nie pracuje, więc... Ale jest zapraszany na uniwersytety też. Więc ja, kiedy on mi mówi o tym swoim antyakademizmie, to kiedy patrzę na jego język, to powiem tak, to jest język akademicki, tylko taki jeszcze złamany tym buntem, więc on jest jeszcze dla tłumacza jeszcze trudniejszy, bo to nie jest język filozoficzny, to jest coś przełamanego, to jest metaforą dużo, taki trochę wymyślony też ten język, tak jak i ta cała teoria. Dlatego to są nowe rzeczy jakby. Ciekawe.
Zacytujmy może fragment o tym projekcie cywilizacji wolnościowej, bo to wydaje mi się być bardzo ciekawe. W tłumaczeniu Jacka Giszczaka. Jakie znaczenie moglibyśmy dziś nadać owemu projektowi wynalezienia jakościowo odmiennych relacji społecznych? Co mogłoby oznaczać przeżywanie naszej egzystencji zgodnie z innymi wartościami i kształtowanie innych rodzajów subiektywności niż te, które już znamy? Jeśli chcemy rozważyć formę społeczeństwa szczęśliwszego, i bardziej otwartego, w którym jednostki miałyby bardziej wolnościowe skłonności, byłyby bardziej skłonne do stawiania oporu, mniej się nudziły i nie były tak bardzo samotne czy nieszczęśliwe, to czyż nie powinniśmy się skupić na formach życia, które nam narzucono, czy raczej formach życia, które narzuciliśmy sobie sami i na szczególnych skłonnościach rozwijanych przez tych, którzy te formy przyjmują. Bez względu na to, czy się przyjaźnimy z kimś, czy wychodzimy za kogoś za mąż, to nie mamy na myśli tylko jednej osoby, ale cały system społeczny. Żenimy się z całym systemem społecznym. Jeśli się przyjaźnimy, to też się przyjaźnimy tak naprawdę z całym systemem społecznym, bo w określonym społeczeństwie panują takie, a nie inne reguły dotyczące przyjaźni. To jest propozycja odsunięcia tych wszystkich reguł.
Próba, bo to się chyba nie da właśnie. Dlatego on mówi o utopii. On też sobie z tego chyba zdaje sprawę. Bo też są przecież różne przyjaźnie, gdzie też może ten element jakiegoś nie wiem, czy przymusu, czy jest dobrym słowem, ale jakichś ograniczeń, jakichś stawiania różnych warunków, czy czegoś, to też można sobie wyobrazić, że przyjaźń może być piękna i może być mniej piękna. Tak jak małżeństwo, myślę, że może być dobre, jest trochę dobrych, ale mam wrażenie jakby, że nie ma ich za wiele, też takich tych dobrych po latach, prawda, którym się to udało w tym systemie przetrwać i jeszcze być, jakoś sensownie ze sobą się nie kłócić. Jak ja często słyszę na ulicy, kiedy idą jakieś pary starsze i czasami na, jak oni na siebie takie burkanie takie, nie? Takie typowe wręcz, takie by to było takie jak ten, on taki synio trochę do tej swojej żony, to widzimy przecież na własne oczy, na czym to polega. Nie wiem, jak w Polsce, ale chyba już się zbliżamy do 50% rozwodów. W Polsce, co ja pamiętam, we Francji tak było, w Paryżu tak było w latach, kiedy ja tam mieszkałem dawno temu, no to wydawało mi się to szok, ale to w Polsce już to mamy w tym momencie, zdaje się.
Ale tutaj pada w tym cytacie, który podałam przed chwilą, takie słowo, myślę, dla mnie bardzo istotne, mianowicie chodzi o społeczeństwo, które byłoby bardziej skłonne do stawiania oporu. Natomiast ten system, w którym wszyscy tkwimy, jest dla nas bardzo wygodny. Bo role są poustawiane, tak. I jest na kogo zrzucić odpowiedzialność. W przypadku utopii, którą proponuje autor we trzech, to odpowiedzialność przyjmujemy na klatę, tak. Bierzemy na siebie, prawda? Opowiedz mi jeszcze, proszę, Jacku, o tym jego języku, o którym wspomniałeś, że jest no, także wymyślony na potrzeby tej wymyślanej utopii. Na czym polega ta konstrukcja, no i na czym polegało jej tłumaczenie?
Czasami mam wrażenie, że ocieram się, że to jest rodzaj abstrakcji. Tak, że znajdujemy się na jakimś poziomie myślenia i dyskursu, który trzeba czytelnikowi podać, który jest już na granicy jakiegoś abstrakcji. Ja czasami czytałem takie zdanie, nad którym pracowałem długo i się zastanawiałem nad tym, żeby ono było po pierwsze wierne oryginałowi i brzmiało dobrze po polsku, to miałem wrażenie, że to jest jakby już prawie muzyka. Że już sens to już jest gdzieś bardzo, bardzo trudny nawet do uchwycenia tak naprawdę. Trzeba się długo... I nawet miałem wrażenie, że nie da się tego przeczytać, od tak sobie czytać. Że co któreś zdanie trzeba przeczytać ponownie. Nie wiem, czy tak jest, bo ja nie jestem czytelnikiem tej książki, tylko już teraz jestem jej tłumaczem. Ja już się z tym wcześniej zmierzyłem, ale tak miałem wrażenie. Jakiegoś rodzaju, nie wiem, to trudno jest nazwać, na pewno często używa słów francuskich, czasowników, no w taki sposób, w jakich się ich nie używa. No nie jest to tylko jego specjalność. Francuscy pisarze lubują się w tym generalnie, żeby właśnie naruszać zasady języka. Składni, czy łączenia ze sobą słów, które nie powinny, czy normalnie no, nigdy nie występują obok siebie. No, u niego tak jest często. Tak. To jest zagadka dla tłumacza, bo to trzeba inne znaleźć polskie słowa, i żeby ten kontrast uzyskać też.
Czy walczyliście czasem ze sobą? Tak. Walczyły, tak?
Tak.
To była walka.
Nie, bo to jest taka ciężka orka. No, to nie ma co ukrywać, bo to każde zdanie jest enigmą. Nie wiemy, dokąd nas zaprowadzi. To jest, kiedy z, powiedzmy, takiej zwykłej książki, powieści, czy czegoś, to mogę normalnie no te 6-7 stron przetłumaczyć. Tutaj do 4 to byłem szczęśliwy, kiedy udało mi się dobrnąć, bo to czaszka paruje. To powiedział, dobrze chyba to określił wydawca tej książki. Napisał mi o tym, kiedy już dostał ode mnie plik. Że właśnie te na najwyższych obrotach, że te rozmyślania na najwyższych obrotach, że on to bardzo lubi, bo to tak jest właśnie, to jest na najwyższych obrotach, tam się nie możemy zdrzemnąć.
No i dlatego tej książki nie czyta się jednym tchem, nie z powodu topornego tłumaczenia, przeciwnie, dzięki tobie tę książkę się czyta, ale na pewno nie jednym tchem, bo trzeba brać oddechy po prostu co jakiś czas i sobie sprawy przemyśleć.
Tak, i tutaj to jest to zderzenie, no bo ono jest, to jest wymagający oryginał, jeśli chodzi o francuszczyznę, ale przede wszystkim i to mnie coraz bardziej, ja to widzę teraz może po iluś tam przekładach, że aż tutaj w istocie rzeczy to jest ta gra między jednym językiem a drugim, żeby te rzeczy pokazać po polsku, że zrobić to samo. To jest cała ta moja sztuka.
Bardzo ci dziękuję. Nie mogę się już doczekać naszego kolejnego spotkania, bo siedzisz teraz nad tłumaczeniem zupełnie innej literatury. Powiedz, co to będzie?
Innej zupełnie, ale która też rzuca światło obok tej na to, czym żyje francuska literatura dzisiaj. Tłumaczę książkę Wawrzyńca, czyli Laurent Mauvignier, Mówi nie się nazywa. No on otrzymał nagrodę Goncourtu właśnie teraz, w tym roku, niedawno. Więc już będzie bardzo znanym pisarzem francuskim, ale w Polsce do tej pory nieznanym zupełnie. I to będzie ta, którą ja tłumaczę, to jest pierwsza jego... Znaczy w Polsce będzie to jego pierwsza książka przetłumaczona na język polski. I to jest pisarz, który pisze językiem Prusta, czyli zdaniami dłuższymi właściwie niż Prust, bo on się lubuje w zdaniach na stronę albo na dwie strony. Co już czegoś takiego, to widziałem ostatnio u Aleksandra Dumas w XIX wieku. Potem Prust troszkę krócej, a on wraca do tej tradycji jeszcze, ale naśladuje Prusta niewątpliwie. Z tym, że te 600 stron, i też jeśli chodzi o to, że ta książka jest obszerna na 600 stron, ale jest to kryminał. No, jestem bardzo ciekaw, jak to będzie czytane jako kryminał, tak napisany.
Jeszcze nie wiesz, kto zabił.
Na razie jeszcze nikt nie został zabity.
Ale pistolet został już wyciągnięty.
Wyciągnięty.
Na ilu stronach?
Jeszcze na 500 stronie. I opis tego wyciągnięcia pistoletu zajmuje 1,5 strony. Więc to, z tego, to jest opisowe. No genialnie on to robi. Może to jest trochę za długie, bo już w pewnym momencie przy tej 500 stronie, bo już tak długo już mam z tym do czynienia. Do tej pory mi to nie przeszkadzało. To jakoś... Może na początku było dziwne. Potem doszedłem do wniosku, że okej, kupiłem to. Są bandyci, terroryzują jakąś rodzinę, jesteśmy w tym domu, to akcja zajmuje kilka godzin, książka ma 600 stron. No, więc wszystko jest pisane bardzo, bardzo skrupulatnie. I to jest cały urok tej książki, bo on jest świetnym obserwatorem, to na pewno. To jest francuski kryminał, jakby się ktoś pytał, właśnie w tę stronę wędrujemy, w stronę jakiegoś eksperymentu literackiego, nawet w przypadku takich gatunków literackich.
Bardzo ci dziękuję. Jacek Giszcz.
Dziękuję bardzo.
Do czytania,
do czytania,
do czytania.
Do czytania.